Tytuł tygodnia.
Wojciech Tochman. Dzisiaj narysujemy śmierć. 17 lat temu w Ruandzie doszło do ludobójstwa. Według różnych szacunków blisko milion ludzi zostało wymordowanych. Do tamtych zdarzeń powraca autor książki, opisując swoje spotkania w Ruandzie z ofiarami i katami. Reportaż ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Czyta Andrzej Chyra.
Pierwsze, co w Ruandzie rzuca się w oczy, to ciasnota. Nie słońce, nie światło, ale ciasnota. Można powiedzieć inaczej, bliskość. Wszędzie ludzie. Wszędzie grupy, gromady, tłumy. A kraj jest mały, za mały. Ziemi, której żywi jeszcze mniej, bo połowa Ruandy to góry, w których mieszkać się nie da, więc w dolinach jest ciasno. W niemal każdej wsi od rana do wieczora po błotnistych gościńcach ciągną nieprzebrane masy. Jedni idą w te, drudzy we w te, jeszcze inni stoją. Ktoś coś sprzedaje, coś kupuje, ktoś pcha rower z kanistrem urłagły, z bananami na urłagłę, z workiem sorgo, bo i z sorgo można zrobić alkohol. Ciasno jak na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, albo na Fifth Avenue, Champs-Élysées, tylko domy inne, parterowe, biedne. Zwykle z suszonych glinianych cegieł, czerwone albo obrzucone szarą polepą. Ale szaro nie jest, bo ludzie, zwłaszcza kobiety, nie boją się tu kolorowych ubrań. Często wyglądają jak wielobarwne motyle. Hutu, Tutsi i Twa. Myli się ten, kto sądzi, że to trzy plemiona. Tak może było wieki temu na początku, a nawet przed początkiem, kiedy Ruanda jeszcze nie istniała. Ale od stuleci to jest jedna wspólnota, jeden naród, Banyarwanda. Wszyscy mówią tym samym językiem, w to samo wierzą, tak samo jedzą, tak samo budują obejścia i tak samo mieszkają. Na tej samej ziemi. Więc skąd podział? Różne względy antropologiczne, historyczne, polityczne zdecydują o różnej odpowiedzi. Nie ma tutaj dawnego malarstwa, nie ma rzeźby, nie ma literatury, ale jest dawne słowo. Sztukę mówionego słowa, sztukę opowiadania baśni, mitów i legend Ruandyjczycy rozwinęli do perfekcji. Dzięki temu wiadomo, że te trzy nazwy, a raczej trzy imiona, istnieją tak długo, jak istnieje język Kinyarwanda. Gahutu, Gatutsi, Gatwa. Trzej synowie pierwszego człowieka, bracia. Jedno nasienie, jedna krew. Bóg, Imana, długo rozmyślał, któremu z nich dać władzę. Poddawał więc braci rozmaitym próbom, by sprawdzić ich inteligencję, spryt, odpowiedzialność i męstwo. Zawsze najlepszy okazywał się Gatutsi. I to w niejednym, powtarzanym tu przez stulecia micie. Mity utrwalały feudalną strukturę Banyarwanda. Z mitów wiemy, że bracia nie byli tacy sami. Przynależność do potomków Gahutu, Gatutsi lub Gatwa była jak wizytówka. Oznaczała nie tylko pochodzenie, ale także sposób życia i pracy, sposób bycia, czy raczej zachowania, postawę w czasie zabawy i w czasie walki. W skrócie mówiąc, Tutsi to hodowcy bydła, pasterze, arystokracja, dwór królewski, błyskotliwi i dystyngowani. Na tutejsze ziemie przyszli z woli Boga setki lat temu. Niektóre podania mówią, że pierwsi Tutsi przybyli na ziemię prosto z nieba. Przynieśli kulturę i postęp, więc mieszkający tu wcześniej rolnicy i zbieracze nie mieli wyjścia. Poddali się ich dominacji. Mówi o tym niemal każda książka o Ruandzie, ale trzeba powtórzyć, królem Ruandy, Muami, zawsze byli Tutsi. Niektórzy badacze kultury twierdzą, że przynajmniej od przełomu XI i XII wieku, kiedy na tronie zasiadał Gihanga, założyciel państwa i hodowli krów. Ale większość historyków skłania się do teorii, że Tutsi przybyli tu z terenów dzisiejszej Etiopii, korytem Nilu w XV wieku. Przyprowadzili krowy. Tak czy inaczej, przez co najmniej 5 ostatnich stuleci krowa symbolizowała w Ruandzie potęgę i władzę. Nie dzida, nie maczeta, ale krowa. Według tradycji, aż do upadku królestwa pod koniec lat 50. XX stulecia wszystkie krowy w państwie należały do króla. W praktyce stada należały do poszczególnych panów Tutsi. Ich wasalami byli Hutu.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13.30.